Studio Zapowiadanie Goście. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, obecnie poseł PSL. I Marek Zdanowski, niezmiennie prezes Zakładu Mięsnego Wieżejki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Marku, u pana się nic nie zmieniło. Dalej prezes. Dobrze, panowie, zostawmy żarty na bok, bo jednak o rzeczy bardzo poważne będziemy rozmawiali. Afrykański pomór świń. Ja chciałbym zacząć od, może tak troszeczkę nietypowo. Powiedzcie mi, jaki jest waszym zdaniem czarny scenariusz w tej chwili związany z ASF-em? Panie Marku, Marek Sawicki.
Trudno mówić o czarnych scenariuszach, natomiast te doświadczenia europejskie, które znamy, także azjatyckie, wskazują na to, że afrykański pomór świń w przyrodzie, w ekosystemie naturalnym rozprzestrzenia się mniej więcej 300 km na rok, czyli około kilometra dziennie. W Polsce przez 2 lata udało nam się zatrzymać go na granicy 15 km od, że tak powiem, rubieży wschodnich. Natomiast no, w tej chwili coś gdzieś pękło. Trudno przewidywać, ale jeśli mamy sytuację taką, jak w tej chwili w regionie Białej Podlaskiej, gdzie od co najmniej 2 lat nie było żadnego dzika, a więc źródła przyrodniczego, jeśli chodzi o afrykański pomór świń, a mamy ogniska wśród stad trzody chlewnej, to widać wyraźnie, że gdzieś błąd popełnia człowiek. I to jest pytanie, czy człowiek w służbie weterynaryjnej, czy człowiek hodowca, czy człowiek nieświadomy, ani weterynarz, ani hodowca. Ale hodowca no jednak powinien swoje stado chronić.
Panie Marku, Marek Zdanowski, jak to będzie, ten czarny scenariusz wyglądał w przypadku przedsiębiorców w branży mięsnej?
Ja zazwyczaj nie zakładam czarnych scenariuszy, jestem z zasady optymisto. Też dla mnie czarne scenariusze i pesymizm nigdy nie współdziała z działalnością gospodarczą. Wiem o tym, że tak to działa. Pan minister no, przedstawił to, bo na pewno wiele więcej wie na ten temat. Ja ciągle nawet nie jeżdżę na te spotkania różne, bo, które organizowane są przez przedstawicieli rządu, dlatego że trochę mi się tutaj nie zgadza. Bo do tej pory ptasia grypa była i umiała wszystkich zaatakować, zginęła w ciągu jednego dnia. Prawda, tutaj choroba krów, też tak samo zazwyczaj to krowa chorowała 2 dni przed świętami, żebyśmy chyba nie jedli, nie? I dzisiaj ja mam taki problem i wielu na przedsiębiorców i myślę i rolników i ludzi. Czy to jest naprawdę epidemia, która atakuje? Tak jakby to było niezidentyfikowane. Czy to jest po prostu taka przyjazny sabotaż przyjaznych nam krajów, które podkładają nam to? Nawet jak podkładają, to też jest to groźne. Bo mnie się wydaje, że w momencie, kiedy wyraźna jest identyfikacja, że jest to choroba, tak, to jest, powinno być szybkie działanie rządu, które pozwoli, trzeba wydzielić, ogrodzić, nie dopuścić. To nie jest żaden problem fermy, żeby były wygrodzone. Jeżeli rolnika nie stać, no to chyba łatwiej dołożyć temu człowiekowi na siatkę, na ogrodzenie, niż likwidować całe stado. Bo to nie jest ten droga. A to, co się działo do tej pory, to taki marazm jakby utwierdzało mnie w tym, że niedługo to stanie, skończy się i tak dalej. No. Wiadomo, co się będzie działo. To nie czarny, czy taki scenariusz, no, będzie trzeba przechodzić na surowiec z rejonów, krajów, które nie są dotknięte. Bo przecież ludzie muszą zjeść. No, raptem nie przejdziemy na jedzenie kiełbas niemieckich, czy jakichś. Będziemy produkować, tylko będziemy produkować, tak jak większość przetwórni w Polsce. My mamy ubojnie, dostarczamy polskie świeże mięso, ale większość przetwórni w Polsce pracuje tylko na mięsie duńskim, niemieckim, hiszpańskim. No i to jest ten scenariusz, no, Marku, czyli biedny chłop.
Panie Marku, trzeba wyraźnie powiedzieć, że afrykański pomór świń nie jest fikcją. Wspomniał pan o grypie ptaków. Grypa ptaków, wtedy kiedy pojawiły się ogniska na północnym Mazowszu, południowym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, proszę sobie przypomnieć, że przez nieostrożny transport została rozwleczona po długiej trasie od Żuromina aż za Olsztyn. Tutaj mieliśmy sytuację taką, że kiedy pojawiło się ognisko w chlebni, około 300 sztuk trzody, trzodę uspano, przewieziono znów ponad 300 kilometrów, tak jakby nie można było jej zutylizować na miejscu, a trzeba było to zrobić na miejscu. Więc to niebezpieczeństwo, to zagrożenie przy nieodpowiednich decyzjach weterynarii pojawia się. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że przez 2 lata system bioasekuracji funkcjonował, gospodarstwa mogły skorzystać z dofinansowania na ogrodzenie. Te, które chciały kontynuować hodowlę trzody chlewnej w strefie żółtej, natomiast te, które nie spełniały bioasekuracji, miały możliwość skorzystania z rekompensaty 3-letniej za nieprodukcję trzody chlewnej. 3 lata wypłacane 6 razy po 50 zł za sztuki, które były zdejmowane z gospodarstwa. Więc dzisiaj, kiedy ja obserwowałem w Sejmie w ubiegłym tygodniu i także słuchałem dzisiaj Katolickiego Radia Podlasia na temat oczekiwania podpisu ustawy przez prezydenta, chcę wyraźnie podkreślić, że bez tej ustawy też można było działać. Problem polega na tym, że mam wrażenie, że w tej chwili rządowi troszkę pieniędzy brakuje, czekał na ustawę, odwlekając sprawę w czasie, a przypomnę, że 8 miesięcy tej władzy jakoś z afrykańskim pomorem był spokój. Później przez 2 miesiące rozsypało się to, więc te 8 miesięcy w mojej ocenie przespano. Można było je lepiej wykorzystać. Nie trzeba było rozluźniać dyscypliny weterynaryjnej. Trzeba było jednak także już mieć wtedy przygotowane zakłady na to, żeby w momencie, kiedy pojawią się nowe ogniska, trzodę zdejmować. Bo ja przypomnę, w 2014 roku wracałem do ministerstwa. W 2 tygodnie uruchomiliśmy skup, dopłacając do kilograma żywca około 1,50 zł. Rolnicy ze strefy żółtej i czerwonej mieli wyższą cenę za trzodę chlewną niż rolnicy spoza strefy. Udało się wtedy w krótkim czasie tę nadmiarową wieprzowinę zdjąć. Ponieważ afrykański pomór świń był w regionie, z naszego regionu, z Podlasia, są i minister Jurgiel, i minister Bogucki. Doskonale sprawę znali nie tylko z kampanii wyborczej, ale także już z działalności po wyborach. Więc nie można było czekać 8 miesięcy na to, czy się coś wydarzy. Pan Marek tutaj wątpił, czy mamy do czynienia z epidemią, czy nie. Jest epidemia, jest choroba, jest to jednostka gospodarczo bardzo szkodliwa i silnie rozprzestrzeniająca się, bardzo zjadliwa dla trzody chlewnej, ale nie jest niebezpieczna dla człowieka, więc gdyby w odpowiednim czasie zdjęto trzodę chlewną z gospodarstw, to ta trzoda chlewna może być przerobiona i może być wykorzystana jako normalny materiał, surowiec do produkcji wędyn, do produkcji konserw. Przecież wystarczy temperatura 70 stopni Celsjusza, żeby ten wirus był
całkowicie zlikwidowany. A to zaraz dopytamy fachowca. Bo jeśli chodzi o to zdejmowanie, to też jest to oddzielna sprawa. Natomiast ja mam taką prośbę, żebyśmy zostawili kwestię, kto czego nie zrobił, bo nie ma tutaj drugiej strony i trudno, żeby jej się w tej chwili, żeby ona się broniła. Natomiast bardziej mi chodzi o to, żebyśmy jednak porozmawiali z taką intencją, żeby doszło jak najwięcej informacji o tym, o zakresie i zasięgu tego problemu, jaki on jest w rzeczywistości, bo myślę, że to, z czym się my spotykamy jako dziennikarze i reakcje naszych słuchaczy, czy też hodowców i mieszkańców, to to, że po prostu nikt nie ma zielonego pojęcia tak na dobrą sprawę o tej chorobie.
Panie redaktorze, nie jest to prawda. Ja przypomnę, 2 lata ta choroba była.
Dobrze,
w kilku
ja
powiatach województwa podlaskiego. I proszę sobie przypomnieć, że kiedy zdejmowaliśmy świnie z gospodarstwa, gdzie było 8 sztuk trzody chlewnej, to mieliśmy dziennikarzy, mieliśmy kilka stacji telewizyjnych, które stawały w obronie rolnika i przeszkadzały w likwidacji ogniska afrykańskiego pomoru świń.
Panie mistrze,
więc
tylko, że
tu musimy wszyscy wspólnie działać, a nie tylko
nie
czekać na to, że zrobi to sam minister.
O informacjach, które mają dotrzeć do każdego z nas, nie tylko do hodowców, ale również do mieszkańców wsi, jak również do mieszkańców miast, którzy bywają na wsi, bywają w lesie. Bo tak na dobrą sprawę ja mówię o takiej sytuacji, że dziś zaczynamy po 2,5 roku o tym, żeby ludziom tłumaczyć, jak się to rozwleka, że w 95% to człowiek przenosi tą chorobę.
Tak, człowiek jest wektorem tej choroby. Człowiek może przenieść ją z kanapkami, człowiek może przenieść ją na butach, na ubraniu. To jest rzeczywiście możliwe. Dlatego też hodowcy trzody chlewnej postronnych osób nie powinni wpuszczać do swojego gospodarstwa.
Dobrze, panie Marku, ja bym chciał do Marka Zdanowskiego teraz zapytać o przerób tego mięsa. To, że jest to bezpieczne, że ten wirus zginie,
No tak, mówi się 80-80
stopni. Ale pytanie brzmi, co to znaczy taka temperatura dla produktu, jakim jest już przetwór mięsny? Czy rzeczywiście,
no,
bo ja...
W zasadzie, no trochę pogarsza jakość. No. Pogarsza jakość, jest bardziej ugotowana.
My tu mówimy o 60-70 stopni. Ja
70
minut. 80. Ja słyszałem minimum, że ma być 80.
I to już to jest teraz, gotowe, tak. Teraz jest nowa wersja, nowa teoria, gotowe. Ale 70 zawsze było.
No dobrze, no ale taki wymóg mówi się w tej chwili przy tym. Dziś przetwórcy mięsni mówią, że kiełbasy się z tego nie zrobi, dlatego że kiełbasa już poddana takiej temperaturze przez pół godziny, no traci smak, traci swoje walory. Mówi się o konserwach. Jak pan to widzi jako producent?
Ja myślę, że żaden zakład, tak to właśnie słowa pana ministra powtórzę, żaden zakład, jeżeli nie zostanie wykupiony, nie wpuści do siebie świń ze stygmatami, z innymi pieczątkami jak pełnowartościowe. 25 lat niczego takiego nie wpuszczałem na zakład. Jeżeli coś, czy to była prośba, czy groźba, czy tego, dla mnie to było budowanie marki, że ja produkuję ze zdrowego. Jeżeli lekarz nie jest pewny tego, że postawi pieczątkę, że jest pełnowartościowe, to ja takiego towaru nie wpuszczam i mnie nie interesuje przetwórstwo w 80 stopniach czy ileś. Jeżeli jest taka konieczność, no to państwo musi sobie kupić taki zakład i sobie to przetwarzać, bo tak naprawdę to własnymi rękami dorobiliśmy się tych zakładów. To nie jest zakład państwowy, albo jakąś ustawę wydać, nacjonalizacji, czy nie wiem czegoś, że ktoś mi odbierze ten zakład i każe mi takie coś robić.
Panie Marku, wie pan doskonale, że wystarczy, żeby dać złoty 52 złotych do kilograma żywca i wy sobie jako przetwórcy z tym mięsem poradzicie.
To znaczy bo się, wtedy, bo ale wtedy nie, ono, bo wtedy nie z mięsem jest stemplowanym inaczej.
Nie z mięsem stemplowanym. Mięso to musi być przetworzone, więc musi być przetworzone termicznie i po przetworzeniu ono nie powinno być znakowane, nie powinno być stemplowane, ono powinno być w normalnym obrocie.
No tak, ale to wchodzi na zakład. Co wchodzi na zakład? Powinno być zdrowe. Z tego mięsa zdrowego produkuje się zdrowy produkt. I nie bawimy
się. To prawda, ale mówię, no są zakłady gotowe. Ja tydzień temu rozmawiałem nawet z jednym z przetwórców. Mówi, że nie ma problemu, jeśli będzie dofinansowanie, on może przerobić każdą ilość.
A to nie ma problemu.
Bo on czasowo wyłączy sobie zakład z innej produkcji.
Jeżeli są takie zakłady, jest kontrakt rządowy, dobrze. Nie ma problemu.
Panowie, ale też jest problem nie tylko tych świnek, które w wyniku tej ustawy będą w jakiś sposób zdejmowane, jak wy to nazywacie, z rynku, ale dziś producenci wokół Białej Podlaskiej podnoszą krzyki larum, że już mają tuczniki gotowe do sprzedaży, czekając na ustawę tydzień, dwa, trzy, cztery. I teraz pytanie do Marka Zdanowskiego. Kiedy jest taki przerośnięty tucznik, ile traci rolnik na tym? Hodowca.
Nie, ostatnio było to, co pan minister mówił, to była rekompensata, nikt na tym nie stracił.
No ale ci na razie nie będą poddawani ustawie. Ustawa będzie działała od jakiegoś momentu. Natomiast mówią, no my mamy, nastawiamy, jak to mówi się ładnie, 500 sztuk prosiaków i my mamy już 500 sztuk do sprzedania. Za moment będą one miały 160 kilo.
Jeżeli jest to epidemia, jest to specjalna sprawa, czyli rząd musi się tym zająć. To nie tak jest, że wszyscy zostaną, no to jak dzisiaj zostawimy rolników, jutro zostawimy kogo? Zostawimy ludzi na plaży w Turcji albo coś takiego, no to chyba to samo, nie?
Nie można czekać miesiąc, trzeba po prostu skupować, trzeba mieć rezerwę finansową na to, żeby za to zapłacić, tym bardziej, że nadal mamy do czynienia z afrykańskim pomorem świń w obszarze niezbyt zagęszczonej hodowli trzody chlewnej. Trzeba wszystko zrobić, żeby te ogniska zdusić, żeby nie było nowych ognisk i żeby ta choroba nie poszła za Wisłę, bo jeśli ona się przeniesie na województwo kujawsko-pomorskie czy Wielkopolskie, tam dopiero będą straty, tam wtedy rzeczywiście będą to już miliardy.
25 miliardów, tyle się ocenia, że jeśli musielibyśmy wybić wszystkie stada, to 25 miliardów to jest wysokość odszkodowań dla rolników.
Jeśli liczymy to w okresie 3-letniego zakazu hodowli trzody chlewnej, no bo jeśli weźmiemy 10 milionów sztuk, a a sztuka warta jest 500 zł, no to jest 5 miliardów, a nie 25. No jeśli weźmiemy przez 3 lata i razy 6 cykli, no to wtedy mniej więcej te 25-30 miliardów nam wychodzi, ale to pod warunkiem, że mielibyśmy zlikwidowaną hodowlę trzody chlewnej w całym kraju. Więc strach ma wielkie oczy. Myślę, że tutaj trzeba mówić o milionach, a nie o miliardach. I jeśli będzie odpowiednia bioasekuracja, trzeba sobie odpowiedzieć jasno, czy nadal możemy sobie pozwolić na hodowlę półdziką, na hodowlę wybiegową, na hodowlę, gdzie jest 3, 5, 15 tuczników, z których połowa biega przy zagrodzie, przy chlewiku, jeszcze przy zagrodowym lasku. Więc z pewnością na taką hodowlę w tych warunkach już sobie pozwolić nie możemy. Jeśli rolnik jest w stanie zamknąć trzodę i odizolować od otoczenia zewnętrznego, czyli jest ogrodzenie, jest zamknięty chlew, to wtedy tak, chlewnia. Natomiast jeśli nie, no to trzeba tym rolnikom dać 3-letnią rekompensatę i zrobić przerwę w hodowli.
Tak. Panie Marku, jak to może się skończyć, jeśli chodzi o koszty? Czyli załóżmy, zaczyna pan pozyskiwać surowiec nie z własnej ubojni, ale no musi pan kupić od tych Duńczyków, Hiszpanów, którzy też zresztą swego czasu wytłukli przecież swoje stada i przez 3 lata i dzisiaj bardzo agresywnie chcą wrócić na rynek.
Unia Europejska jest dzisiaj wielkim krajem. Tu nie ma jakiejś tam, prawda, że stąd kupujemy, że stąd kupujemy przy komputerze. Kupujemy przy komputerze, tylko największe, prawda, szkody poniosą hodowcy, którzy pobrali kredyty, pobudowali te chlewnie i cały czas, ja dokończę tak swojego pierwszego, prawda, wypowiedzi, gdzie mówiłem, czy to jest sabotaż, czy to jest tego. Bo dla mnie, jeżeli mamy do czynienia, a tak jak tu pan minister mówi, to władza doskonale wie, z czym ma do czynienia, czyli jak mamy do czynienia z epidemią, to powinny być radykalne decyzje. To nie może być zabawy. Jeżeli mamy do czynienia z czymś tak poważnym, to nie może być zabawy, nie ty zlituj się, może ogroć, czy nie ogroć. Płacimy, jak nie płacimy, to po prostu są świnie tak jakby aresztowane. To jest stan wojny. Taka epidemia to jest stan wojny. Wtedy ktoś musi zdecydowanie, czy taki powiatowy w Białej powinien mieć uprawnienia generała, ja tak mówię. On decyduje, koniec. Nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji, skończyła się zabawa. Fajnie, bo żeśmy hodowali sobie kurki, czy tam mówię tu o świniach, po 2, po 3, ale teraz skończyła się zabawa. To nie chodzi o obierki, które tam Unia mówiła, że nie wolno, czy nie wolno, tylko chodzi o poważną sprawę. Czyli teraz taki szef weterynarii dostaje uprawnienia tak jakby generała i on decyduje i koniec. Ogrodzone, załatwione i to możemy, to nie możemy. Jeżeli będziemy się tak bawić i chodzić na te spotkania i opowiadać głupoty, to nie. To musi być decyzja. Bo jeżeli wrócę, bo jeżeli to byłby jakiś tam w jakiś sposób sabotaż, coś takiego, to są od tego służby, które też powinny znaleźć takiego pana, który tam podobno prosiątami handlował po 100 zł, a kosztowały 200. One powinny szybko to ogarnąć.
No podobno ten osobnik jest znaleziony, on twierdzi, że to pochodziło z jego hodowli, że on to hodował i takie jest tłumaczenie.
Są kraje, że nie twierdzi się, a kraje nie są daleko. I ci, co odpowiadają za to, decydują, szybko działają i nie opowiadają żadnych tam rzeczy. Mamy ogrodzić, to mamy ogrodzić, koniec. To jest stan wyjątkowy. No.
W ubiegłym tygodniu na Komisji Rolnictwa pytano, posłowie pytali głównego lekarza weterynarii, czy zna źródła tych nowych ognisk. Niestety lekarz weterynarii nie umiał na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli przy zwalczaniu tej choroby nie identyfikuje się źródła, tak jak zidentyfikowane były w lutym 2014 roku, dziki, Białoruś, wiedzieliśmy dokładnie, skąd choroba pochodzi, jak się przed nią chronić. Jeśli dzisiaj nie wiemy, skąd człowiek przeniósł tę chorobę, z którego miejsca, w jaki sposób, to walka jest naprawdę bardzo trudna. Ja przypomnę, że pierwsze ogniska afrykańskiego pomoru świń to były wzdłuż tej trasy od Białorusi przez Białystok do Warszawy. I też niewykluczone, że oprócz tego, że dziki przenosiły tę chorobę, to również mogli przenosić tę chorobę kierowcy z kanapkami, kierowcy zatrzymujący się przy trasie, bo dziwnie to się układało tylko po obu stronach tej trasy.
No ale też mówili, że te są tacy, że można
też,
było
też
rozrzucać.
Też rzeczywiście początkowo słabo zareagowała Straż Graniczna, później wzmocniła ochronę granic, kontrolę przejazdu, bagażników. W tej chwili jest to w miarę opanowane.
A czemu żeście wtedy nie postawili teraz się stawiają wam taki zarzut, akurat pana, ministerstwo za pana kadencji, nie postawiono płotu na granicy z Białorusią.
No dobrze, ale przecież dziki już były w Polsce. To co, mieliśmy odgrodzić całe województwo podlaskie? Jaki to ma sens?
Dobrze, a to drugi argument...
Nigdzie grodzenie dzików nie zdało egzaminu. W Hiszpanii grodzono chlewnie. W Danii grodzono chlewnie. Nikt nie grodził pól, nikt nie grodził dzików, bo jeszcze raz powtarzam, w tamtych krajach zagęszczenie dzików było mniejsze. U nas mieliśmy rzeczywiście i mamy to zagęszczenie nadmierne, jest prowadzony odstrzał dzika, więc dzików nie zlikwidujemy wszystkich i nie byłoby to sensowne. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że trzeba chronić hodowlę i trzeba sobie jasno powiedzieć, trzeba chronić hodowlę towarowo, natomiast nie stać nas w tej chwili w obliczu tej choroby na prowadzenie hodowli hobbystycznej. I dlatego, jeśli ktoś chce hobbystycznie hodować trzodę chlewną, musi też spełnić warunki bioasekuracji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy sytuację nadzwyczajną. Tak jak było w przypadku drobiu. Pojawiła się grypa ptaków w promieniu 3 km, niezależnie od tego, czy były chore kurniki, czy były zdrowe kurniki. Wszystkie ubijano, spalano na miejscu. Koniec. To samo również dotyczy trzody chlewnej. Tam, gdzie się ognisko pojawi, w promieniu 3 km, trzeba trzodę zdjąć. I trzeba przez 3 lata zachować pełne warunki bioasekuracji.
To co zrobić z tak zwanym ubojem przydomowym, kiedy ze stołami wiejskimi na weselach? Panie Marku, nowy segment się wam otwiera.
Oni już dawno robili wędlinę swojsko na ten tak zwany wiejski stół.
No dobrze, no, ale to jest takie pytanie, które się pojawia, bo ludzie, no mówię tutaj już o mieszczuchach, którzy mówią, no dobrze, no, ale na wesele to tak, to swoje ćwiartki się nie weźmie na święta, nie pojedzie się do rodziny, bo się raptem okaże, że nie można.
Nie no, do tego mówię, jeżeli jest wszystko spokojnie, jeżeli nie ma zagrożenia, to możemy robić wszystko. Ale jeżeli jest zagrożenie, jest zidentyfikowane, to trzeba zachować szczególną ostrożność.
W interesie tych hodowli i w regionie naszym, naszego Podlasia, ale także w regionie właśnie Kujaw, w regionie Wielkopolski, Mazowsza, w interesie wszystkich rolników, no część rolników musi ponieść niestety, chcemy czy nie chcemy, szkody. Ale za te szkody państwo daje pełną rekompensatę. Jeszcze raz tak przypominam. 50 zł razy 6 od sztuki, która jest zdejmowana, jeśli nie spełniałem bioasekuracji. 50 zł zysku na jednej sztuce to jest naprawdę wcale niezły przychód.
I my jako Polacy, patrioci, no niestety, ja to przykro, że ja to mówię, bo ktoś powie, że konkurencja. No musimy skończyć z kupowaniem na targach jakichś kiełbas niezidentyfikowanych. No. Nie możemy tego dzisiaj propagować. To tak jakby ktoś tam, prawda, na poważnych spotkaniach pił bimber czy coś takiego, poważny człowiek, nie? Na urzędzie, to oczywiście można pić nalewkę. I nikt nie przeszkadza nikomu, żeby sobie zrobił z mięsa na dzień dzisiejszy badanego, dobrze zrobionego, wiadomo, pewnego, ale przestańmy udawać dzisiaj, że nic się nie stało, bo ktoś przerobił jakąś świnkę, ja od niego kupiłem, będzie ekstra.
Musi być odpowiedzialność za innych, wzajemna odpowiedzialność.
Wzajemna odpowiedzialność.
I mówię, ci wszyscy drobni hodowcy muszą to zrozumieć. No, ja jeszcze raz, cały czas widzę ten reportaż z tego gospodarstwa, gdzie 8 sztuk zdejmowano i z tego zrobiono wielkie halo, że przecież choroba wtedy wszystkim się wydawało, że jest tylko wśród dzików, a nie ma wśród trzody, więc po co likwidować trzodę? Co to za fanaberie? Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, są jasne przepisy i krajowe, i unijne, i Światowej Organizacji Zdrowia. Jeśli te przepisy są przestrzegane, to jest szansa na ograniczenie i zduszenie tej choroby. Jeśli lekceważymy te przepisy, jeśli są lekceważone, to niestety choroba się rozprzestrzenia.
Dobra, to teraz mi panowie powiedzcie taką jedną rzecz, bo czy uważacie, że to, co się na przykład dzieje w tej chwili w Leśnej Podlaskiej, nie Leśna Podlaska, wokół Droblina, czyli te straże strażaków, te trzy maty na drogach prowadzących do wsi, bo do wsi prowadzą 3 drogi i tak dalej. To zatrzyma? To wystarczy?
Ja myślę, że świadomość społeczna powinna szybko powstać. Skończmy z tak zwanymi stołami, dzikimi stołami wiejskimi na ten moment. Bo to źle, że ja to mówię, jako właściciel zakładu.
Właśnie, żebyście mówili, nie, no ale mówcie tak otwarcie.
Nie chodzi o konkurencję.
Panie redaktorze, no w tym wypadku mamy do czynienia z tak zwaną, że tak powiem, herbatą po obiedzie. jaki ma sens kładzenie mat i pilnowanie tej wsi, w której stwierdzono 3 ogniska. Te ogniska powinny być już zdjęte, zutylizowane. Ze wsi powinny być zdjęte cała trzoda chlewna i wtedy nie ma czego chronić. Nie ma czego chronić. Trzeba chronić tereny inne. A więc jeszcze raz podkreślam. Trzeba pilnować terenów niezarażonych i jeśli dzisiaj słyszę od wójta Białej Podlaskiej, że 2 tygodnie temu czy tydzień temu odbyły się szkolenia i rozmowy z rolnikami, te szkolenia i rozmowy powinny być prowadzone permanentnie. Od 2,5 roku. Przez służby weterynaryjne, przez samorząd. Rolnicy w rejonach przygranicznych z chorobą ASF powinni wiedzieć, jak postępować z hodowlą wtedy, kiedy ją się ma w obliczu takiego zagrożenia. Dzisiaj trzeba chronić te tereny, w których jeszcze afrykańskiego pomoru świń nie ma. Tam, gdzie on już jest, rozkładanie mat nic nie zmieni. Maty trzeba rozkładać w terenach wolnych od tej choroby, więc na granicach obszarów wyznaczonych, żeby z terenów, gdzie choroba już wystąpiła, nie przenosiła się na tereny zdrowe.
Mięso, które pochodzi z polskich hodowli, to może pan, panie Marku, zagwarantować, że to mięso jest w 100% przebadane i że nie ma takiej możliwości, żeby żaden normalny polski zakład, który czy prowadzi ubojnie, czy kupuje polskie mięso, wpuścił sobie coś do końca.
Na dzień dzisiejszy służby weterynaryjne, sanitarne dokładnie chronią. Dla mnie to, co się usłyszałem od pana ministra, że już dawno były pieniądze na ogrodzenia, że dawno były pieniądze...
No było, był program bioasekuracji, były środki unijne.
I to zostało niezrobione. U nas tak nie ma na zakładach. U nas bez pieniędzy musiało to zrobić. Na zakładach przemysłowych to bez pieniędzy przyjeżdża lekarz weterynarii, nakazuje i koniec. A jak nie, to zatrzymuje produkcję. To nie tak się odbywa, że pieniądze i może ogrodzę, może nie ogrodzę. Nie. To jest dziś i koniec. Dlatego dla mnie prowadząc
Żadna nieoznakowana, niepewna świnia nie zostanie ani u was ubita, ani mięso z niej nie zostanie kupione.
To normalna sprawa. Dla nas to jest sprawa normalna. Musi być tak, jak prawda. Czyli jeżeli ktoś daje zaświadczenia, weterynaria stempluje właściwymi pieczątkami, czyli ludzie odpowiedzialni mówią, że to jest mięso zdrowe. I my na tym bazujemy. To wtedy jest ich sprawa. Bo ja bez dokumentacji, bez tego, nie ma takiej możliwości dzisiaj. I nikt na to nie pójdzie.
I to, co jest ważne, jeszcze raz podkreślam, choroba już z terenów wyznaczonych nie może się przenieść dalej. Żeby się dalej nie przeniosła, to w terenach poza żółtą strefą trzeba przeprowadzić dokładną lustrację gospodarstw. Nie taką, jak jeden z lekarzy weterynarii przeprowadzał w rejonie mojego zamieszkania, gdzie przyjeżdża i pyta rolnika, czy hoduje świnie i czy wie, kto we wsi hoduje świnie. Po prostu trzeba przejść, założyć gumowce i przejść. Tak. Od gospodarstwa do gospodarstwa, bo jeśli mieliśmy stan, w którym można było mieć na własne potrzeby jedną sztukę, a czasami była babcia, więc były to 2 sztuki w gospodarstwie nierejestrowane, to niewykluczone, że te sztuki jeszcze nadal w tym terenie są. I one nie są zabezpieczone przed ASF-em, więc trzeba przejść, trzeba po prostu, inspekcja musi znaleźć na to czas i środki, żeby przeszła od gospodarstwa do gospodarstwa i sprawdziła te gospodarstwa, które poza żółtą strefą, już w terenach zdrowych, ale przygranicznych, nie spełniają wymogów bioasekuracji, tam hodowla powinna być zamknięta. Tam trzeba wypłacić rolnikom rekompensatę za 3 lata i pilnować, żeby ta choroba się dalej nie rozprzestrzeniała.
Dobrze, czy mamy tę 100% pewność, że ta choroba w żaden sposób nie jest groźna dla ludzi?
Jest 100% pewność, bo choroba jest znana co najmniej od 60-70 lat i nigdzie człowiek tą jednostką chorobową się nie zarażał, ale też słyszałem ostatnie opinie od lekarza ludzkiego, nie lekarza weterynarii, który stwierdził, że wirusy mutują. Nie ma 100% gwarancji, że przy nasileniu jakiegokolwiek czynnika chorobowego wśród zwierząt, że on nie zmutuje. Więc oczywiście ona na chwilę obecną jest 100% gwarancja, że jest niegroźna dla człowieka, ale nie wiadomo, czy nie wydarzy się jakaś mutacja. To wszystko jest możliwe.
Pytam się, bo nie chcielibyśmy wzbudzać paniki wśród konsumentów, bo to jest, byłoby przeciwskuteczne nie tylko w interesie hodowców, ale również i przetwórców, którzy mieliby już tym duży problem. Panie Marku, jak dużą część rynku czy też dochodu wypracowują właśnie zakłady przetwórstwa mięsnego pracujące na wieprzowinie? Jakie są do rzędu pieniądze? Pan w swoim klastrze, podejrzewam, że ma mniej więcej ogląd?
Mięso, ja nie podam dokładnych danych, ale jedno jest pewne, że mięso jest to produkt przetworzony, drogi. Tak jak w tych bogatych krajach handluje się samolotami. Zresztą ile potrzeba nam jest wiśni, ile nam jest potrzeba ogórka, no tak, czy tego na kilogram mięsa.
Wieprzowiny w Polsce przerabiamy około 1 300 000 ton, drobi już prawie 2 miliony ton, około 600 tysięcy ton wołowiny, więc to są te granice. W mojej ocenie, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to jest jakaś pewnie 1/5 całej produkcji, całego obrotu.
Czy są to po prostu potężne pieniądze, potężny rynek nie tylko zbytu, ale również rynek pracy?
No na pewno tak.
Czyli jest warto w tym momencie sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście można to poświęcić na rzecz wiejskiego stołu, nielegalnego upoju, chociaż niektórzy mówią, że to będzie to jak będzie jak za PRL-u, że trzeba będzie nielegalnie po cichu bić świnie i tak dalej. No, musimy chyba rzeczywiście zacząć mówić wyraźnie, że w interesie nas wszystkich, również Polaków, jeżeli nie chcemy kupować i dorabiać, powiedzmy sobie szczerze, hodowców holenderskich, duńskich, czy hiszpańskich, czy też niemieckich, bo Niemcy też chętnie by nam pewnie sprzedali swoją wieprzowinę, to musimy w tym momencie również my jako konsumenci o to zadbać, dlatego że no, to, co pozostaje z tej świniny, jeżeli będzie ona zarażona, też ponownie trafia. Przejście przez przewód pokarmowy człowieka, zdaje się, że tego wirusa nie likwiduje.
Nie, mówię, nie znam się na dokładnie biologii, tak jak znam tylko historię i z tej swojej kilkuletniej praktyki w ministerstwie, także z tej historii zwalczania tej choroby w Hiszpanii, w Belgii, w Danii, bo tam ona występowała. Nigdy nie było przypadku przeniesienia tej choroby na człowieka.
Dobrze, zostawmy ASF, mamy jeszcze 5 minut, to szczerze tak całkiem zmieniając temat, żeby już panów też dać panom możliwość odpoczynku, a jednocześnie parę ciekawostek. Pytanie do Marka Sawickiego. Jak urlop ministerialny od ministerstwa?
Świetnie. Wróciłem do gospodarstwa, współpracuję, pomagam synowi. Wakacje spędziłem na takich różnych pracach remontowych. Troszkę przy żniwie, troszkę przy sianie. Ale głównie przy remoncie wokół gospodarstwa.
Zadowolony z tej zmiany?
Przydało, tak, zadowolony, wypoczęty, przydało się trochę tego wolnego.
No muszę powiedzieć, że najważniejsze, że telefony pan zaczął odbierać w którymś momencie.
No telefony od pana też odbierałem i wcześniej, no, także.
Był taki moment, że ciężko się było dodzwonić.
Ciężko się było dodzwonić, no bo czasami też jak się pracuje, to dobrze telefon jest odłożyć na bok, bo takie częste przerwy i rozmowy nie nastrajają do pracy.
Dobrze, Marek Zdanowski, jak to historia klastra? Bo wy jesteście jednymi z tych pierwszych, którzy ten klaster mięsny założyli. Jak się to rozwija?
Rozwija się, może powoli, bo jednak nie jest to takie łatwe. To finansowanie to fikcja. Ale współpraca.
Ale z jakichś powodów wam się to opłaca?
Tak. Przede wszystkim taka przyjacielska współpraca. Dzisiaj mamy bardzo dużo wymianę, bo to, że tam jest kilka sklepów, które są takie wzorcowe, ale już prowadzimy dużo wymianę, czyli jeden produkuje coś, co najlepiej potrafi, a drugi tego nie produkuje, wymieniamy się. To jest taka najcenniejsza rzecz. Ja tu jeszcze skorzystam trochę właśnie, że jesteśmy razem z panem ministrem tutaj w audycji, nie? Muszę podziękować, bo kiedyś zwróciłem się z prośbą i wymagało to szybkiej, mocnej decyzji. A pan minister był w czasie wakacji takiej międzyministerialnej, ale podjął szybko decyzję i pomógł mi. To chodziło o eksport na Białoruś. Dziękuję bardzo.
No na Białoruś próbujemy ponownie wrócić. Akurat w ubiegłym tygodniu byłem w Brześciu. W przyszłym tygodniu wybieram się do Mińska. Myślę, że te bezpośrednie kontakty i znajomości trzeba po prostu wykorzystać dla polskiego rolnictwa.
Boże, dziki za SFM w
reeksportuje. Ale myślę, że
jeśli chodzi o dziki, to nie podrzucajmy tej choroby innym, zduśmy ją u siebie, to będzie najuczciwsze.
Jeszcze koło Marka chciałem zapytać pana Marka Zanowskiego, sklepy w Londynie, bo już dwa. Tak. Nie boi się pan Brexitu?
Nie, dlaczego?
Anglicy przyzwyczaili się do polskiej porządnej. Dlaczego? Znaczy, kto kupuje w tych, jestem z tak ciekawości zapytał.
Sklep, to znaczy jeden jest już takim w pełnym rozbiegu, drugi startuje, ale jest pełne zainteresowanie.
Ale Polacy czy Anglicy też?
Polacy trochę, prawda, no polscy Cyganie, nie? Lubią dużo zjeść i dobrze, a Ale jest dużo, jest prawda, Murzynów, jest, a są i Anglicy.
No ponad miliard euro wartość eksportu do Wielkiej Brytanii. To jest, z Czechami konkurują o drugie miejsce.
Ja tylko powiem, że ostatnio jak wizytowałem sklep, jeszcze uzgadniałem z tym drugim, to zaopatrzenie naszego sklepu w Londynie jest w czołówce w całej sieci, nie? Jest ekstra zaopatrzone polskie produkty i to wygląda ładnie.
Ale jak dajecie radę z przerzucaniem? To znaczy, to ile trwa taki od produkcji do
Polacy potrafią szybko.
Tak?
I ja myślę, że jeszcze wracając do tego SF-u, jeżeli wyraźnie powiecie ludziom, że to jest w interesie nas wszystkich, to ludzie potrafią szybko to sprawy załatwić. I to trzeba się zwrócić do ludzi, przestać się opowiadać jakieś takie rzeczy dziwne, tylko wyraźnie zarządzać. To jest stan wyjątkowy. Na statku w czasie sztormu rządzi kapitan i może i broni użyć. Nie ma nikt nie przeciwko temu.
Nie, no tu nie potrzeba broni, tu potrzeba pieniędzy. Po prostu wyłożyć pieniądze i nie czekać.
I zdecydowania. I świadomości ludzi, że jest to poważne. My to możemy szybko zdławić. Nawet przecież taka poważna choroba w Afryce. Ludzie, jeżeli zrozumieli, zaczęli, prawda, że to musowo się umyć, musowo coś zrobić. Moment, choroba musiała ustąpić. I u nas. Fermy ogrodzić, zlikwidować małe statka. Trudno, nie trzymamy, trzeba kury trzymać. Niech gdzieś teraz.
Owce proponują.
Owce.
Proponują. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Panowie Markowie, Marek Sawicki, teraz poseł PSL, wcześniej przez wiele lat minister rolnictwa przede wszystkim. Dziękujemy bardzo serdecznie. Marek Zdanowski, dziękuję z Zakładu Mięsnej Jeżejki. Dziękuję panom, szczęść Boże.